Czernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa w naszym nowym programie pod tytułem Mój Wieczernik. Dzisiaj docieramy do kolejnej parafii naszej diecezji. Chcemy poznawać historię naszych kościołów, ale także wspólnoty parafialne, które działają w naszej diecezji. I dzisiaj docieramy do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w dekanacie ołobockim. Jest z nami proboszcz parafii, ksiądz dr Krzysztof Niciejewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy i telewidzów telewizji internetowej Dom Józefa.
Księże Krzysztofie, piękny kościół, piękna świątynia, która w ostatnim czasie przeżywała renowację i myślę, że dzisiaj ci, którzy przyjeżdżają tutaj na modlitwę, no rzeczywiście mogą podziwiać piękno tego kościoła. Ja, kiedy byłem tutaj w maju, właśnie radiowo, no wyjechałem stąd pełen podziwu, że ta świątynia tak pięknie wygląda. No właśnie, to jest owoc pewnie ciężkiej pracy, która jest już za księdzem proboszczem i za całą wspólnotą parafialną, prawda?
Na pewno. Na wygląd obecny tej świątyni składa się praca wielu osób, wielu kapłanów, parafian i jest to coś, co bardzo cieszy. Ten obecny wygląd naszego kościoła jest owocem dość gruntownych prac we wnętrzu kościoła. Zostały odnowione w ostatnich latach boczne ołtarze, ołtarz główny, wnętrze kościoła, także organy są wyremontowane i odświeżone. I to wszystko dzięki właśnie zaangażowaniu parafii, a także moich poprzedników kapłanów, księdza Rafała, księdza Włodzimierza.
Księże Krzysztofie, to piękno świątyni, ten wygląd zewnętrzny świadczy oczywiście o tych osobach, które się tutaj modlą. Macie piękną świątynię. No i najważniejsze jest to, że ta świątynia nie jest muzeum, ale ona wypełnia się wiernymi, którzy tutaj pragną wzrastać w wierze i przybliżać się do Pana Boga, prawda?
Dokładnie, bo sam kościół w sensie budynku bez wiernych staje się tak, jak tutaj zostało powiedziane, muzeum, a w naszym kościele parafia żyje, modli się, spotyka się, co za chwilę będziemy mogli też usłyszeć, zobaczyć, kiedy będziemy słuchać o różnych grupach duszpasterskich, które w tym kościele, w naszej parafii się spotykają.
Księże Krzysztofie, tytuł naszego programu nie jest przypadkowy, Mój Wieczernik, bo właśnie myślę, że ksiądz i parafianie właśnie tak spoglądacie na swój kościół, że to jest Mój Wieczernik. Czy często ksiądz, rozmawiając ze swoimi parafianami, czy podczas wizyty kolędowej, czy podczas różnych spotkań w kancelarii, czy w innych miejscach, ma takie odczucie, że parafianie właśnie ten kościół traktują jako Mój Wieczernik, że to jest mój kościół. Ja tutaj przyjmuję sakramenty, tutaj zostałem chrzczony czy ochrzczona, przystępowałem do pierwszej komunii świętej, przyjąłem sakrament bierzmowania, ślubowałem sobie także miłość, wierność, uczciwość małżeńską. To jest mój kościół. Myślę, że tak jest.
Tak jest i może nawet częściej o takim spojrzeniu słyszy się od osób, które tutaj kiedyś mieszkały i wracają. Wracają czy przy okazji wizyty rodzinnej, czy przy okazji innych potrzeb. Wracają i właśnie się dzielą, że tutaj właśnie przyjąłem sakramenty święte. No i też zauważają te zmiany, bo od paru osób słyszałem właśnie nawet ostatnio, że ten kościół naprawdę teraz jest piękny po tym odnowieniu i z radością tutaj też wracają. Oczywiście także osoby, które dzisiaj żyją w parafii, parafianie, również ten kościół traktują jako swoje miejsce modlitwy. Nie zawsze codziennie to się dzieje, ale też od jakiegoś czasu jedna z krucht kościoła jest otwarta w ciągu dnia i też nieraz zauważam, że tutaj ludzie nawet w ciągu dnia przychodzą, kiedy odwiedzają cmentarz, czy przechodzą, wchodzą na chwilę modlitwy, to też właśnie świadczy o tym, że to jest miejsce ważne w ich życiu.
Tak, parafia, życie parafialne to przede wszystkim wspólnoty. Chcemy teraz księdza proboszcza zapytać o różnego rodzaju wspólnoty, grupy parafialne, które tutaj działają, które się spotykają i właśnie w tej wspólnocie wzrastają w wierze.
W naszej parafii działa Żywy Różaniec, działa Akcja Katolicka, jest grupa lektorów, krąg biblijny, Eucharystyczny Ruch Młodych, jest dwóch szafarzy Eucharystii i oczywiście ministranci.
Po poznajemy życie parafialne parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu. Spotykamy przedstawicieli pierwszej grupy, która działa w tej parafii, to Akcja Katolicka. Jest z nami pani Maria Wawrzyniak, prezes Akcji Katolickiej Parafialnej tutaj, ale także sekretarz Akcji Katolickiej w wymiarze diecezjalnym, Sześć Boże. Jest z nami także pan Zbigniew Nowacki, członek zarządu Akcji Katolickiej, który opowie nam także o błogosławionym Władysławie Mączkowskim. Myślę, że to jest też wielka chluba dla waszej parafii, ale zacznijmy od samego początku. Czym zajmujecie się jako Akcja Katolicka tutaj w waszej wspólnocie parafialnej? Troszeczkę o historii Akcji Katolickiej. Prosimy bardzo.
Inicjatywa powstała 16 marca 2001 roku. Zaprosił ksiądz proboszcz, były ksiądz Rafał Sobieraj, parafian chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu. Na to spotkanie przyszło 20 ponad osób. Przybył również zaproszony ze Skalmierzyc prezes Akcji Katolickiej pan Jerzy Wojczczak, aby nas zapoznać z działalnością tego stowarzyszenia, jak i statutem. Następne spotkanie ustaliliśmy już na 25 marca, gdzie tam odbyło się spotkanie połączone z wyborem zarządu takiego tymczasowego, bo żeby być członkiem Akcji Katolickiej trzeba przejść staż kandydacki. No zarząd został powołany i zaczęliśmy od działania. Ustalono terminy spotkania Akcji Katolickiej. Było to ustalone na pierwszy piątek każdego miesiąca i następnie też ustaliliśmy, gdy potrzeba zarząd, to się spotyka tak samo raz czy dwa razy w roku Akcji Katolickiej. Potem lata mijały i mieliśmy zmianę proboszcza. Po 16 latach ksiądz proboszcz Rafał poszedł do innej parafii, został erygowany do innej parafii. Potem został ksiądz Włodzimierz Andrzejak, też asystentem Akcji Katolickiej, proboszczem i asystentem. Obecnie jest ksiądz proboszcz dr Krzysztof Niciejewski. I wszyscy ci kapłani współpracują, bo Akcja Katolicka nie może istnieć bez kapłana, koniecznie jest kapłan. Tak się zaczyna. Modlitwa, formacja i działanie. To są trzy rzeczy, które najważniejszym priorytetem są dla Akcji Katolickiej. Więc uczestnictwo przed spotkaniem w Eucharystii, następnie formacja w domu katolickim, gdzie przechodzimy do domu katolickiego i działanie. Zawsze jesteśmy do dyspozycji z księży proboszczów i no tak działamy już 18 lat. W naszej parafii. No, działania są szerokie, nie sposób w taki krótki sposób opowiedzieć tego, ale chociażby pierwsze z naszych to było takich plan szczegółowy, opieka nad grobami kapłanów, otoczenie kościoła i takie właśnie priorytety. A tak ponadto to po prostu taki program na każdy rok, że każdy rok też przynosi coś innego. Że w tej formacji to możemy korzystać z książek formacyjnych, który jest przeznaczony dla zarządu krajowego, albo każdy z proboszczów ma swój temat do przekazania. Jest to różnie, więc zadowoleni, szczęśliwi jesteśmy, dziękujemy każdemu księdzu, ponieważ nas rozwija duchowo i intelektualnie, co pomaga nam wzrastać bardzo w wierze, umacnia nas. Gdyby powiedzieć. No takim z pierwszych, jak już mówiłam, 16 marca było to spotkanie, to takim pierwszym już priorytetem było do tego, że to jednak Jan Paweł II powołał Akcję Katolicką i tu cały czas on nam towarzyszy tej Akcji Katolickiej. Pierwsze potem było spotkanie takie duże, zaproszenie chóru Jana Pawła II na jego 20-lecie pontyfikatu. Też to się udało. Następnie zawsze zgodnie do roku duszpasterskiego coś tam pragniemy działać. Chociażby ustanowienie roku Eucharystii. To żeśmy przez Jana Pawła II. To żeśmy w tym czasie zrobili popołudnie z konferencjami, które głosił ksiądz Henryk Prałat-Orszulak. Później wystawa szat liturgicznych w domu katolickim i spotkanie przy stole śpiew pieśni liturgicznych się tak odbyło. Potem rok Różańca był. To w roku Różańca postanowiliśmy uszyć takie z księdzem, też to wyszło od członków Akcji Katolickiej, poduszki z różańcem, gdzie różaniec peregrynował po całych parafii. Trzy były wtedy, żeby to w jedną zimę się skończyła peregrynacja. Różaniec, jedna poduszka została zawieziona do Matki Bożej Częstochowskiej, za co otrzymaliśmy różaniec papieski, na którym teraz matki różańcowe modlą się przed każdą mszą świętą. No my jako członkowie czy członkini Akcji Katolickiej też należymy do matek różańcowych. No też duża współpraca, ja tu muszę podkreślić, że duża współpraca była w dekanacie, ponieważ wtedy w dekanacie Akcja Katolicka powstała w Ociążu, ale była już bardzo dobrze działająca w Skalmierzycach, gdzie proboszczem był ksiądz kanonik Edward Wawrzyniak i w Biskupicach Obocznych. Natomiast w późniejszym czasie, bodajże w 2008 roku, została założona w Kakawie. Tutaj ta nasza współpraca tak bardzo dobrze się, nawet wzorcowo na całą diecezję. No, też braliśmy udział zawsze w różnych przedsięwzięciach, takich jak peregrynacja na przykład Jezusa Miłosiernego obrazu, już diecezjalna, i czy Matki Bożej Częstochowskiej. To tutaj żeśmy się bardzo mocno zaangażowali z rodzinami, z parafianami w szycie, nie tylko oprawę duchową, ale przede wszystkim w szycie flag, rozprowadzanie nawet po parafii, strojenie miejsc, gdzie przejeżdżały obrazy po parafii. No, następnym takim też dużym przedsięwzięciem to, jak każdy rok wskazywał, na przykład rok świętego Jana Pawła II niedawno był ogłoszony. Pojechaliśmy na pielgrzymkę do Wadowic, do tego nowego muzeum, żeby jednak przybliżyć życie świętego papieża. Następnie był rok miłosierdzia ogłoszony. To w roku miłosierdzia byliśmy w Krakowie Łagiewnikach po obraz z pielgrzymką parafialną, po obraz Jezusa Miłosiernego, który też peregrynował po parafii. I gdy się peregrynacja zakończyła, obraz został przekazany do kaplicy Serca Jezusowego naszej filialnej w Kwiatkowie i tam jest zawieszony. Jest to, myślę, że już takie przedsięwzięcie na lata. I przede wszystkim też, żeby ducha podnosić to w ludziach, żeby się integrować, są pielgrzymki robione. Pielgrzymki co roku, no są to miejsca w kraju i za granicą.
Pani Mario, słuchając tego wszystkiego, co Pani mówi, można powiedzieć, że zmieniają się proboszczowie, a Wy cały czas trwacie i działacie. Oczywiście tym punktem wyjścia zawsze jest modlitwa, bo ona jest fundamentalna, ale właśnie to przełożenie też na konkret życia tych czynów, tej działalności było bardzo, bardzo wiele. W prezbiterium tutaj znajduje się też piękny obraz błogosławionego Władysława Mączkowskiego. To jest błogosławiony, który pochodzi z Waszej parafii. Z tego, co wiem, Wy także jako Akcja Katolicka, no, staracie się propagować jego kult, prawda?
Szczęść Boże. Chciałbym pokrótce właśnie przybliżyć historię błogosławionego Władysława Mączkowskiego, który wywodzi się właśnie z naszej miejscowości. Urodził się on 24 czerwca 1911 roku w Ociążu. Jego ojciec Szczepan pracował jako kamerdyner w miejscowym dworze, a matka Maria w Sobierajskich. Był najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończył właśnie tutaj w Ociążu. Maturę uzyskał 28 maja 1931 roku. Następnie podjął studia w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. W czasie studiów zmarł jego ojciec i brat Władysława, najwięcej pomagający w studiach. Uzyskał stypendium z uwagi na wzorowe zachowanie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Chlonta 22 maja 1937 roku i został skierowany do wiejskiej parafii Słupy, gdzie pracował przez 2 lata. Następnie w lipcu zrezygnował z propozycji objęcia parafii w Rzadkowie i przyjął skierowanie na wikariat do Szubina. Od października 1939 roku, po aresztowaniu jego proboszcza, ukrywał się u rodzin w parafii i po kryjomu służył pomocą kapłańską chorym. Na polecenie władzy duchownej objął jako administrator wiejską parafię w Lubowie pod Gnieznem, gdzie zamieszkała z nim matka. Został aresztowany 26 sierpnia 1940 roku właśnie w Łubowie. Następnie przewieziono go do obozu przejściowego w Szczyglinie, a potem z dużą grupą kapłanów, to jest 520 osób, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a stamtąd w grudniu do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy 22760. Warunki obozowe, jak i ciężka praca szybko go osłabiły. W maju 1942 roku był już zupełnie wyczerpany fizycznie. Miał opuchniętą twarz i nogi, ale i wtedy dzielił się chlebem. W lipcu był niezdolny do pracy. Wyłączono go z pracy i skierowano do bloku inwalidów. Po kilkunastu dniach gwałtowna biegunka przerwała jego życie. Zmarł 20 sierpnia 1942 roku i został spalony w obozowym krematorium. W parafii zapamiętano go jako niezwykle pogodnego kapłana. Określano, że z jego wysokiej, smukłej, ascetycznej postaci biła jakaś siła wewnętrzna. Uważano go za utalentowanego kaznodzieję. Miał opinię dobrego i głębokiego spowiednika. Dużo się modlił. Intensywnie zajmował się w duchu wychowawczym organizacjami młodzieżowymi. W obozie zachował pogodę ducha, nie tracił nadziei i nie popadał w rozpacz. Mówił o śmierci jako o radosnym spotkaniu z Chrystusem. Pracował więcej niż inni i dzielił się skromną racją żywnościową. Został on beatyfikowany w Warszawie 10 czerwca 1999 roku przez papieża Jana Pawła II wraz ze 108 błogosławionymi. Mm-hmm.
Wieczernik.
Jest z nami cały czas pan Zbigniew Nowacki, który oprócz działalności w Akcji Katolickiej jest także członkiem Krągu Biblijnego, który działa w tutejszej parafii, jest także lektorem. Panie Zbigniewie, pierwsze pytanie, które należy postawić, no właśnie, jaką rolę Pismo Święte zajmuje w pana codziennym życiu? Bo myślę, że na co dzień właśnie w tych grupach, do których pan należy, obcujecie wokół Bożego Słowa. Czym osobiście dla pana jest Pismo Święte?
Tak, Pismo Święte odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Uczestniczyliśmy zarówno w Krągu Biblijnym, jak i rozpoczęliśmy posługę lektorską. Nie byliśmy tak blisko związani na co dzień, że tak powiem, z Pismem Świętym. No tylko z ławek kościelnych oczywiście w każdą niedzielę i na każdej mszy świętej. Co mi daje? No można, powiem tak, zatrzymać się przy Piśmie Świętym, rozważając je zwłaszcza na Kręgu Biblijnym razem z naszym księdzem proboszczem, który oczywiście jest niezbędny do tego, żeby nas naprowadzać. Zadaje wiele różnych pytań, na które staramy się odpowiedzieć i też możemy spojrzeć przez różny pryzmat właśnie na czytania, które też są przygotowywane na najbliższą niedzielę. Co nam daje? No, powiedziałbym, wyszedł może z drugiej strony, co by nam nie dało. No, tak jak powiedział święty Hieronim, nieznajomość Pisma jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Po prostu możemy spojrzeć przez pryzmat Boga. Dzisiaj w tych zagonionych czasach, gdzie mówi się, że nie ma czasu na nic, jest tyle zadań do zrobienia i we własnym świecie, i we firmie, i w rodzinie. Jestem też ojcem 5 dzieci. No, jest masę biegania z tym wszystkim. Możemy się na chwilę zatrzymać, możemy znaleźć tą 1,5 godziny w tygodniu, żeby rozważyć to Pismo Święte, przygotować się do czytań, które będą miały miejsce w najbliższą niedzielę, jeżeli jest oczywiście nasza kolej, bo powiem, że w naszej parafii nas lektorów jest kilkunastu, do 20 osób chyba dochodziła ta grupa.
Trzeba czekać w kolejce.
Trzeba czekać w kolejce, każdy ma swój, że tak powiem, harmonogram wypisany w kalendarium, jest to jedna bądź dwie niedziele w miesiącu. No ale oczywiście w każdy dzień powszedni, czyli uczestniczymy we mszy świętej, również czytamy Pismo Święte jako lektorzy. I powiem tak, jak to się może zaczęło, dobrze?
Dobrze,
bo ja pamiętam, że ja przystąpiłem do posługi lektorskiej bodajże 7 lub 8 lat temu przed pierwszą komunią świętą mojej córki. Inicjatorem właśnie tej posługi lektorskiej, zachęcał nas do tego, był ksiądz kanonik Rafał Sobieraj, proboszcz tej parafii. I tak to przetrwało do dzisiaj. I rocznik przed moją córką, pamiętam mojego brata, który zachęcał rodziców do bycia lektorami. I mówi, dobrze by było, żebyście czytali pierwsze i drugie czytanie i włączyli się w liturgię słowa. Widząc to, wasze dzieci no, będą bardzo mocno uduchowione. Będą związane z tym, co wy czynicie. Widzą, że to jest prawdziwe, realne, a nie tylko odczytane przez kogoś księdza proboszcza, który no, nie jest rodzicem, co prawda. Nie? I tak się to zaczęło. I włączyło się do tego najpierw kilkoro osób, później następni rodzice, przy następnych rocznikach kolejne osoby. I widzę, że to jest właśnie bardzo ważne z punktu widzenia powołania jako rodzica. Dlaczego? Dzieci obserwują nas, siedząc w tych pierwszych ławkach, widzą, jak rodzice włączają się, jak rodzice czytają, jak przygotowują się wcześniej w domu, widzą, że to jest coś poważnego. Także nie tylko samo przeczytanie, jak odczytanie bajki, później zadają pytania na temat właśnie tego, co usłyszały w kościele i widzą, że to jest wszystko na serio. Także to jest oparte, to co się dzieje w domu powinien być taki sam przekaz, jak i w kościele. Ja też jako członek Rady Rodziców, jak i przewodniczący przez wiele lat w naszej szkole podstawowej imieniem Jana Pawła II zawsze mówiłem, że przekaz, że to jest, powinno być oparte na takich trzech mocnych filarach, tak jak nam to zawsze ksiądz biskup przypominał, czyli na filarze kościelnym, szkolnym i rodzicielskim. Powinna być zgodność, czyli synergia tego, co się przekazuje dziecku. Teraz jest bardzo dużo różnych informacji medialnych, które są niezgodne w przekazie, brakuje spójności. A jak dziecko widzi tą spójność jako małe już, jako rodzica, który odczytuje to Pismo Święte w kościele, to samo przekazuje się w naszej szkole i to samo staramy się przekazywać w domu, jeśli no, czas pozwoli. Od czasu to my jesteśmy i Pan Bóg, a nie, że tak powiem, to co nam dzień przyniesie, to my ustalamy ten czas i powinien właśnie też być ten czas dla Pana Boga.
Tak sobie myślę, że to jest chyba najpiękniejsza katecheza, kiedy właśnie z dziećmi możemy pochylać się nad Bożym Słowem. Te pytania, które są zadawane przez dzieci, one są bardzo właśnie takie naturalne i to też pewnie pogłębia relacje, ale z drugiej strony jeszcze bardziej nas otwiera na Boże Słowo. I myślę, że Pan za każdym razem, kiedy otwiera Księgę Pisma Świętego, kiedy staje przy ambonie, aby proklamować to Boże Słowo, ma świadomość właśnie, że to nie jest słowo człowieka, ale to jest słowo samego Boga. Prosiłbym teraz o takich kilka słów może dla tych osób, które na co dzień nie otwierają Księgi Pisma Świętego. Może ta księga jest obecna gdzieś w domu, ale stoi na półce, może zakurzona, żeby właśnie korzystać. To jest Księga Życia, często tak mówimy. Pan każdego dnia karmi się Bożym Słowem i właśnie to nie będą słowa księdza, tylko słowa osoby świeckiej, która Boże Słowo traktuje na serio, na poważnie.
Starajmy się to Pismo Święte otwierać właśnie na co dzień. Jeśli nie samo Pismo, są oczywiście czytania na każdy dzień. Są też takie mniejsze książeczki z komentarzami często. I bardzo często zdarzyło mi się, nie uczestnicząc nawet we mszy świętej, tylko czytając Pismo Święte rano, że ten dzień układał się według jakby czytania z tego Pisma Świętego, że coś się wydarzyło w tym dniu, co miało miejsce i uzasadnienie w tym piśmie. Nie jest to zbieg okoliczności, bo mówimy, że w życiu naszym nie ma zbiegu w okoliczności. To wszystko jakoś Pan Bóg nam układa, a my wchodzimy w te relacje z Nim, jeśli chcemy oczywiście wejść i je pogłębiać. To Pan Jezus nas ma prowadzić, a no, my powinniśmy chcieć dać się prowadzić przez Niego. Dlatego Pismo Święte no, jak najbardziej nam tutaj pomaga.
Panie Zbyszku, dziękujemy za to piękne świadectwo, tak autentyczne, tak przekonywujące. No i życzymy jeszcze tego głębszego rozkochania w Słowie Bożym, bo to jest tak ważne, żeby to Słowo nas kształtowało, przemieniało, bo przecież to jest drogowskaz na nasze codzienne życie. Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Nie wyobrażamy sobie życia parafialnego bez wspólnoty Żywego Różańca. Jest z nami pani Joanna Gierz, główna szefowa Żywego Różańca właśnie w parafii w Ociążu. Pani Joanno, no właśnie, czym jest różaniec dla was osobiście? Bo myślę, że to jest modlitwa, którą tak naprawdę każdego dnia odkrywamy ciągle na nowo. To jest modlitwa, która daje nam siłę, ale także i nadzieję, prawda?
No my mamy takie motto Żywego Różańca, że jest taką drabiną do nieba.
Piękne określenia.
I on nas po prostu pociąga ku górze. Także po prostu no modlimy się po prostu w tych wszystkich intencjach naszej parafii, naszej diecezji, naszych biskup, za naszych biskupów, kapłanów. Omadlamy ich naszą modlitwą.
Ile róż działa w parafii?
8 róż.
A początki Żywego Różańca? Możemy
no,
tutaj się...
z inicjatywy księdza Rafała Sobieraj, jak tu przyszedł na parafię naszą i zobaczył, że po prostu no my się modliliśmy na Różańcu, ale nie było tej wspólnoty. I po prostu z jego inicjatywy powstały Żywy Różaniec, także modlimy się na tym Różańcu. Jest 8 róż i mamy swoich patronów tych róż. Modlimy się co sobotę w intencji rodzin naszej parafii za zmarłych i żywych. A w niedzielę przed sumą to też odmawiamy różaniec. To zależy w jakiej intencji, jaka jest potrzeba. Czy za kapłanów, czy o pokój na świecie, w intencji naszej ojczyzny. No to są nasze modlitwy.
Czy dzisiaj łatwo zaangażować do tej wspólnoty ludzi młodych?
No różnie.
Różnie jest pewnie.
Czasami sami przychodzą, a czasami trochę ciężko, no ale po namyśle.
Tak, modlitwa różańcowa jest trudną modlitwą, ale kiedy człowiek odkryje jej bogactwo, no to wtedy zauważa także wartość tej modlitwy. Chciałbym jeszcze zapytać, czym osobiście dla Pani jest modlitwa różańcowa? Czy wyobraża sobie Pani swoje codzienne życie bez tej modlitwy? To jest streszczenie całej Ewangelii i myślę, że właśnie ta modlitwa także przeplata nasze codzienne życie, bo myślę, że wykonując nasze codzienne prace, ta modlitwa różańcowa także często nam towarzyszy, prawda?
Tak trudno sobie wyobrazić, po prostu, żeby się nie modlić, bo to jest tak, po prostu my tą modlitwą się modlimy i nawet przychodzimy wcześniej, żeby chociaż jakąś część tego różańca odmówić przede mszą, czy koronką do miłosierdzia Bożego modlimy się. Także dla mnie modlitwa jest po prostu taką rzeczą powszednią.
Czymś naturalnym, co wypływa z serca.
Które po prostu bez tego nie kończy się dnia, nie? Bez tej modlitwy różańcowej. Także nie to, że tam jedną dziesiątkę, bo muszę, nie.
Czy nie obowiązek, bardziej poczucie serca.
Poczucie serca.
No i ta miłość do Matki Bożej, myślę, że ona jest też wpisana w nasze serca, w serca Polaków, bo przecież w tak wielu momentach historii naszej ojczyzny uciekaliśmy się pod opiekę Matki Bożej i nigdy się nie zawiedliśmy. Tak samo jest w naszym codziennym życiu. Różne są historie, które nas spotykają, pojawia się cierpienie, choroby. Mamy wtedy właśnie to przeświadczenie, że jest Maryja, która jest gotowa nas wspomagać, prawda? Czego możemy życzyć Pani i całej wspólnocie Żywego Różańca na kolejne lata Waszej działalności?
Wytrwałości. Wytrwałości, ale myślę, że już każdy, nasi parafianie są tak już przyzwyczajeni do tej modlitwy, że już przychodzą te pół godziny wcześniej, bo wiedzą, że ta modlitwa jest i śpieszą, bo będzie różaniec. Bo ten różaniec jest każdą sobotę, każdą niedzielę, także u nas zawsze jest różaniec.
To jest właśnie piękne, piękne świadectwo. Pewnie goście, którzy przyjeżdżają tutaj do parafii, widząc to jak się modlicie, pewnie też są zachęceni do tego, aby chwycić po ten różaniec i także nim oplatać swoje codzienne życie. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Życzymy właśnie tego jeszcze większego rozkochania się w Matce Bożej i niech Maryja, która także króluje tutaj w Waszym Kościele, bo za nami piękny obraz Matki Bożej, niech ona otacza płaszczem swojej opieki całą wspólnotę parafialną, ale przede wszystkim całą wspólnotę Żywego Różańca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
I oczywiście przychodzi także pora na eucharystyczny ruch młodych, który także działa w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu. Jest z nami pani Sabina Stasiak, katechetka, która opiekuje się eucharystycznym ruchem młodych i jest z nami także Wiktoria, przedstawicielka tego ruchu. No właśnie, może troszeczkę też o historii eucharystycznego ruchu młodych, może nie tak ogólnie, tylko tutaj w waszej parafii, jak to wygląda.
Eucharystyczny ruch młodych działa w naszej parafii dość dawno, bo już 23 lata.
No proszę.
Od 1996 roku został założony przez księdza kanonika Henryka Kujawę. Takimi małymi kroczkami, no i trwamy już 23 lata. Z tego, co mogę powiedzieć, mamy się dobrze. Działamy cały czas, mamy dzieci.
Tak też wyglądacie.
Mamy dużo chętnych dzieci, naprawdę angażujących się, ponieważ eucharystyczny ruch młodych to jest przybliżanie, pogłębianie dzieciom, ukazanie dzieciom Chrystusa Eucharystycznego jako przyjaciela. I tak też właśnie działamy. I może troszeczkę teraz powie
Wiktoria
o
właśnie.
Tym. Wiktoria właśnie.
Wiktoria, co robicie na co dzień? Czym się zajmujecie?
No na co dzień próbujemy, jakby to powiedzieć, pomagamy naszym rówieśnikom zbliżyć się do Pana Boga. Próbujemy też rozwiązywać ich problemy, na przykład, no powiedzmy, mają jakieś problemy, to my jesteśmy taką dla nich podporą. Też bardzo pomagamy w kościele, między innymi jesteśmy na różnych procesjach, czytamy, śpiewamy, próbujemy jak najbardziej angażować się w to życie kościelne.
Wiktoria, bardzo często jako eucharystyczny ruch młodych śpiewacie piosenkę czy pieśń Eucharystio, nie możemy żyć bez Ciebie. Chciałbym się zapytać, czym dla Ciebie osobiście jest Eucharystia? Jak przeżywasz Eucharystię? Czy to jest rzeczywiście spotkanie z prawdziwym Bogiem, który przychodzi na ołtarzu?
Eucharystia jest czymś ważnym, bo to nie jest tylko takie odklepanie modlitwy i pójście z powrotem do domu. To jest spotkanie z żywym Bogiem, który On jest tutaj dla nas. Przeżywam tę Eucharystię prawidłowo, bo po prostu ja to czuję. Czuję po prostu tą lekkość w sercu, kiedy się modlimy. To nie jest taka modlitwa, że po prostu wyklepiamy ją na pamięć. To jest modlitwa prosto serca.
Na waszych twarzach, na twarzy pani Sabiny, na twojej, myślę, że innych dzieci widać właśnie taką radość. I to jest chyba nie tajemnica, że ta radość płynie właśnie od Jezusa Eucharystycznego. To On jest waszą siłą, prawda?
Dokładnie.
Może jeszcze powiedzcie o działalności, którą podejmujecie tutaj na co dzień. No, zbliża się powoli czas Adwentu, przed nami Boże Narodzenie, wyglądamy już tych pięknych świąt i zawsze na początku stycznia Eucharystyczny Ruch Młody włącza się w taką piękną akcję kolędnicy misyjni. Czy tutaj w Ociążu też będziecie kolędować jako misjonarze misyjni?
Tak, będziemy kolędować.
Kolędujemy tak naprawdę już od kilkunastu lat, 17-18 lat prawdopodobnie już kolędujemy, chyba tak. Dyplomy mamy w sali katechetycznej rozwieszone. Jest to też ogromna radość. Dzieci naprawdę garną się. Kiedy nie mamy odpowiedniej ilości dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych, dołączają się dzieci spoza. I bardzo chętnie chodzą po domach, chętnie drzwi są otwierane dla tych dzieci i kiedy wracają, chociaż nawet by było zimno, czasami jest naprawdę zimno, deszcz, pogoda bardzo zła, one tak radośnie przychodzą do mnie, bo najczęściej do mnie też przychodzą za każdym razem, bo robimy sobie zdjęcia i dzielą się radością. I są tak uśmiechnięte i mówię, proszę pani, nam nie było zimno, nam naprawdę jest ciepło, w sercach im było ciepło. Dlatego to jest bardzo takie motywujące i takie budujące, bo możemy nauczyć się bardzo dużo i ja to też czerpię od tych dzieci. Właśnie tą radość i tą siłę, którą się udziela też mnie.
Pani Sabino, zapytam jeszcze o jedno, bo pani cały czas towarzyszy tym dzieciom. To jest oczywiście też formacja i pani też widzi, jak te dzieciaki dojrzewają, bo no później ktoś już, nie wiem, idzie do szkoły średniej, pewnie już nie należy do Eucharystycznego Ruchu Młodych, ale myślę, że temu ruchowi wiele zawdzięcza, że dzisiaj jest takim człowiekiem, jeżeli chodzi o wiarę, a nie innym, prawda?
Tak, to jest prawda. Muszę tutaj dodać, że Wiktoria już skończyła szkołę podstawową, chodzi do pierwszej klasy szkoły średniej, ale to jest prawdą. Dzieci mają wtedy młodzież, ma może mniej czasu, żeby na takie spotkanie, chociaż deklarują się i też przychodzą, znajdują ten czas. Rzeczywiście, ja to zawsze powtarzam dzieciom, jeśli fundament jest dobrze położony, to chociażby w pewnym wieku, w pewnym czasie, w pewnych latach jakieś zawirowania dotarły, a na pewno dotrą przy zderzeniu się z innym otoczeniem, zawsze mają do czego wrócić. Fajne jest też to, kiedy spotykamy się i mówię, proszę panią, no bo to i to się wydarzyło, dzielą się tym wszystkim, co ich spotyka. To jest takie fajne i daje mi siłę do tego, żeby dalej to ciągnąć, żeby to dalej prowadzić.
A co chcielibyście przekazać, no właśnie, waszym rówieśnikom, młodym ludziom, którzy może mówią, że Kościół jest dla nich zbyt nudny, że nie chcą chodzić na Eucharystię? To może być prawdziwa przygoda bycia właśnie w szkole Jezusa Chrystusa, prawda, Wiktoria? Co byś powiedziała?
Dokładnie. No ja powiem tak, nie ma rzeczy niemożliwych. I po prostu to nie jest nudne, to jest spotkanie z prawdziwym Panem Jezusem. To jest coś, czego nie można tak od tak doświadczyć. To jest coś tajemniczego, a zarazem pięknego.
Czego możemy wam życzyć? Tej młodości ciągłej?
Na pewno. I dużo sił, naprawdę sił, spokoju i wytrwałości też w tych takich naprawdę ciężkich dla dzieci w tym świecie właśnie informatyki, tych bodźców zewnętrznych, naprawdę dużo sił i wytrwałości. Proszę nam życzyć.
Tak, bardzo się cieszymy, gratulujemy wam pięknego zaangażowania i niech Eucharystyczny Ruch Młodych tutaj w parafii w Ociążu działa prężnie i rozwija się, żebyście właśnie podejmowali to piękne dzieło ewangelizacji. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Ostatnia wspólnota, którą chcemy zauważyć w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu, to zespół charytatywny. Jest z nami pani Krystyna Pawlak. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Pani Krystyno, może zapytamy też o początki waszego zespołu charytatywnego. Parafia w Ociążu właśnie cieszy się tym, że taki zespół w waszej wspólnocie istnieje. Od jak dawna, jak zrodził się pomysł?
Jakoś tak się wyłoniło ten zespół charytatywny w 2001 roku, kiedy jeszcze proboszczem był ksiądz kanonik Rafał Sobieraj. No, nasz zespół ma takie zadania pomagać, dostrzegać niejednokrotnie tych, którzy są w potrzebie, i starsi, i chorzy. Także odwiedzamy osoby starsze i chore w parafii przed świętem Bożego Narodzenia. Następnie też organizujemy w okresie wielkanocnym, czyli Wielką Sobotę, jak przychodzą wszyscy parafianie z koszyczkami z oświęcenia, to mamy kosze i zbieramy takie dary. Ludzie dają chętnie i później właśnie zespół charytatywny dzieli te dary, które mamy zebrane i rozdajemy dla rodzin wielodzietnych czy jakichś biedniejszych, którzy są w potrzebie. Każdy się cieszy, że coś tam otrzymuje. Także to jest takim dla nas też pocieszeniem, że niesiemy coś komuś ofiarować. Jeżeli chodzi jeszcze o naszą pracę charytatywną, to na świętego Mikołaja organizujemy też paczki dla dzieci. Kupujemy jakieś słodycze czy owoce i te paczki są rozdawane w dzień świętego Mikołaja. Także jest podkreślony ten święty Mikołaj, dzieci też się cieszą. Jeżeli były rekolekcje w Przedborowie dla zespołów charytatywnych, to też brałyśmy czynny udział. Ja uważam, że rekolekcje to były taką lekcją pogłębienia wiary, udokumentowanie tego, że trzeba iść sercem pomagać drugiemu człowiekowi. To jakoś tak może skromnie, ale zawsze cieszy.
Właśnie to, co pani powiedziała, że większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Tak. Nikt nie ma na tyle mało, żeby się nie podzielić z drugim, prawda? I tutaj chodzi właśnie o tą otwartość naszego serca, prawda?
Tak. Także nas to cieszy, że możemy wesprzeć chociaż skromnie, czy wejść do tego chorego, czy starszej osoby. To cieszą się zawsze te osoby bardzo. Dziękują, że przychodzimy i odwiedzamy ich, wspieramy ich tak psychicznie troszeczkę. Także one, każdy się cieszy tym, że przychodzimy i coś tam można zamienić kilka słów. To każdy jest zadowolony z tego. Każdy cieszy się tym, że mogę coś ofiarować. Na przykład przed świętem Bożego Narodzenia rozprowadzamy świece Caritas i opłatki też dla rodzin na wieczór wigilijny. Jeżeli jest przed wszystkimi świętymi, to właśnie pamiętamy, myjemy pomniki, obiegamy je w ciągu roku, też dostrzegamy, że tam coś trzeba zrobić koło nich, bo księża, proboszczowie są pochowani na naszym cmentarzu i mamy tą możliwość, że możemy wyczyścić te pomniki i także to już tak dbamy o te pomniki naszych kapłanów, poprzedników, którzy są tutaj pochowani. No takie motto jeszcze można powiedzieć, że trzeba spieszyć się, kochać ludzi, póki jeszcze są, tą radość zanieść do domu tego chorego. I także pod tym kątem jako zespół charytatywny na koniec dodam, że właśnie spieszmy się kochać ludzi, bo nie wiemy kiedy odejdą. Dzielmy się tym, co mamy, żeby można jakoś ofiarować i chociaż skromnie, ale ten, kto ofiarowuje, się cieszy i ten, kto odbiera, też się cieszy. Także to jest taki może skromna jakaś działeczka w tej naszej parafii, ale na miarę naszych możliwości to, co możemy, to czynimy.
Tak słucham i myślę, że pracy wam nie brakuje, pani Krystyno.
No raczej nie. No tak, to co możemy, to czynimy. Jeżeli tam jest jakaś potrzeba, pomagamy. Jeżeli ksiądz proboszcz o coś by poprosił, to też może skromnie, ale co możemy, to tam jest nas kilka osób, także możemy coś tam zrobić, jakieś coś dobrego dla kogoś innego.
Tak, ja myślę, że taką chorobą XXI wieku jest taka obojętność. My już dzisiaj się bardzo często przyzwyczailiśmy do krzywdy do drugiego człowieka, że nas to nie interesuje, a przykład właśnie waszego zaangażowania pokazuje nam, że należy dzisiaj otwierać serca, mamy być miłosierni, o tym nam często mówi papież Franciszek i tutaj słuchając tego, co pani mówiła, myślę, że każdy z nas w swoim sercu też odczuwa taką potrzebę niesienia pomocy i nie zawsze chodzi, tak jak pani powiedziała, też tylko o tą pomoc materialną. Tak, nieraz chodzi właśnie o tą obecność, o to bycie z drugim człowiekiem, o to dobre słowo, bo myślę, że to jest też bardzo potrzebne, prawda?
I dobre słowo, i czasami uśmiech. To też jakoś tak dodaje człowiekowi drugiemu otuchy, że ktoś przyszedł do mnie, że ktoś zamieni kilka słów. Jak idziemy właśnie niejednokrotnie do tych osób, a usiądź, poczekaj, coś opowie, co tam gdzieś się dzieje w parafii. Także to też jest miłe i dla nas, i dla tej osoby, do której przychodzimy.
Tak, życzymy wam właśnie takich sił do podejmowania tych różnych dzieł charytatywnych, żeby zawsze wasze ręce, wasze nogi, usta były miłosierne, bo to miłosierdzie dzisiaj mamy przekazywać całemu światu. Dziękujemy także za to piękne świadectwo i podzielenie się tym, co robicie tutaj na co dzień w parafii w Ociążu jako zespół charytatywny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże proboszczu, mogliśmy poznać życie parafialne, wspólnoty, które działają tak prężnie i myślę, że dla księdza proboszcza to jest wielka, wielka radość, no bo cała wspólnota jest zaangażowana, począwszy od tych najmłodszych, tutaj mam na myśli ministrantów, Eucharystyczny Ruch Młodych, Akcja Katolicka, Zespół Charytatywny. To jest właśnie taki powód do dumy, że parafia żyje, że parafia chce się angażować. Czego możemy życzyć na zakończenie księdzu, jak proboszczowi i całej wspólnocie parafialnej, bo myślę, że wiele planów w sercu się rodzi i nie chcecie też być na takiej stagnacji, tylko na pewno duchowo chcecie ciągle się ubogacać.
Myślę, że najważniejszym życzeniem, które można wyrazić proboszczowi czy całej parafii, to jest właśnie to, żeby jak najczęściej gromadzili się w tym wieczorniku parafialnym. Teraz przybliżamy się do nowej tematyki pracy duszpasterskiej w naszym kościele w Polsce, który będzie właśnie skoncentrowany na Eucharystii. I to życzenie chyba najważniejsze jest właśnie to, żebyśmy czerpali siłę, energię, wiarę, miłość, nadzieję z Eucharystii.
Księże Krzysztofie, oczywiście to życzenie będziemy też omadlać. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy, że zechciał się dzisiaj otworzyć drzwi Waszego wieczornika, abyśmy mogli poznać historię Waszego Kościoła, a także ten żywy Kościół, który każdego dnia tutaj gromadzi się na wspólnej modlitwie. Przypomnę Państwu, że dzisiaj byliśmy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu, w dekanacie ołobockim. Rozmawialiśmy z księdzem proboszczem, księdzem doktorem Krzysztofem Niciejewskim, a także przedstawicielami grup parafialnych, grup modlitewnych.
Mógł zapłacić.
Mój wieczernik. Poznaj historię Kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach.